Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisze Tadeusz Kubiak. Młode łodzie modlą się: Boże, niech wstąpi pod nas gwałtowne morze. Te o wiosłach zmęczonych proszą: daj nam, Panie, bodaj pod jedną gwiazdą spokojne kołysanie. Stare łodzie błagają: gwiazdo przeczysta, nawet na bezrybnym brzegu stwórz dla nas cichą przystań. Zaś pan Jan Zenon Tomczak Tomian pisze o Bałtyku. Tęsknię za tobą, bałtycki ich łodzie, ocieplany powiewem słonecznych fal, muskający mą powłokę, zwalniając nadwyrężone struny odczuć. Tęsknię za bursztynowym piachem, nieskończenie kąpanym, rozkołysanym rozbryzgiem słonej piany, za chłodem docierającym orzeźwieniem do mózgu, napędzając świeżość myśli. Tęsknię za tobą, grający szumie pieśń odwieczną, za tobą, piachu swobodnie osypującym się po mych nagich, stąpających stopach, za horyzontem dalekim, otwartym przestrzenią, za słońcem zanurzającym się w morskiej toni, topiącym światło, by nazajutrz świtać blaskiem. Dar wakacji to dar czasu dany nam między innymi na kontemplację piękna natury, zamyślenie, zastanowienie się nad sobą, nad życiem. Kontakt z przyrodą dostarcza nam wrażeń i wytchnienia, uzdrawia i napełnia nas siłami. Człowiek przez kontakty z pięknem przyrody uszlachetnia się w jej urodzie, znajduje prawdę i prawdziwe duchowe zadowolenie. Koloryt bowiem świata i życia wiąże się z umiejętnością widzenia jego piękna oraz z wyżynami ludzkiego kunsztu, sztuką, muzyką, literaturą, tradycją i religią. Religią tajemnicą chroniącą nas przed niedorzecznością egzystencji. Natura realizuje boski porządek świata, a kultura wyraża duchowe wartości tworzone przez człowieka. Są one zagrożone i cofają się przed nie dającą się zatrzymać ani kontrolować cywilizacją. Przyglądajmy się więc scenerii życia i rozwijajmy swój emocjonalny stosunek do niej. Podziwiajmy piękno ojczystej przyrody. Przyglądajmy się ostojom, a więc naturalnym, niedostępnym, dzikim, bezpiecznym ostępom puszcz, gór, jezior i bagien. Należy je pielęgnować, zachowywać, chronić i ocalać. Przyglądajmy się łanom trzcin i szuwarom, zagonom, lasom, łąkom, górom, brzegowi morza, wioskom, miastom, placom, ulicom, skwerom, parkom i ogrodom, temu wszystkiemu, co stanowi element rodzinnego krajobrazu. Bałtyk jest najmłodszym morzem świata. Powstał około 12 tysięcy lat temu z wód topniejącego lodowca, początkowo jako dość płytkie bałtyckie jezioro lodowcowe, w którym poziom wód był o około 20 metrów wyższy od poziomu wód oceanu, od którego oddzielał je lodowiec zalegający na Półwyspie Skandynawskim. Nadmiar wód bałtyckiego jeziora lodowcowego zapewne spływał wówczas do Morza Białego. Cofający się lodowiec odsłaniał powoli lądowy obszar Skandynawii, będący jednocześnie tamą odgradzającą bałtyckie jezioro lodowcowe od oceanu. Tama ta została przełamana około 10 tysięcy lat temu i wówczas rwąca masa słodkich wód bałtyckiego jeziora gwałtownie spłynęła do oceanu aż do wyrównania poziomu w obydwu akwenach. Przez powstałe połączenie z oceanem do Bałtyku zaczęły się wlewać morskie, słone wody oceaniczne wraz z tym wszystkim, co w nich wówczas żyło. Relikty tego życia do dziś przetrwały w Bałtyku. Być może, że drugim miejscem wlewania się wód oceanicznych było połączenie z Morzem Białym. W miarę ustępowania lodowca z Półwyspu Skandynawskiego, ten, pozbywając się ogromnego ciężaru, zaczął podnosić się i zapewne Bałtyk straciłby bezpowrotnie połączenie z oceanem, gdyby nie to, że podniósł się poziom wód oceanicznych i powstało połączenie przez cieśniny duńskie. Ten wąski dziś przesmyk jest zbyt mały dla normalnej, pełnej wymiany zasolonych, dobrze natlenionych wód oceanicznych w miejsce mało słonych, prawie słodkich wód bałtyckich. Pełna wymiana wód znajdujących się w Bałtyku następuje co 42 lata i odbywa się, można powiedzieć, etapami. I to tylko w czasie silnych sztormów na Morzu Północnym, kiedy huraganowe zachodnie wiatry podpiętrzają wody Morza Północnego. To przez cieśniny duńskie wlewają się do Bałtyku słone wody oceaniczne i jako cięższe, bardziej zasolone, mające 36% zasolenia, wypierają przydenne, często pozbawione tlenu warstwy bałtyckich wód, których zasolenie przy powierzchni wynosi około 7,5%. Im dalej od duńskich cieśnin, tym zasolenie jest mniejsze. Na niewielkie zasolenie bałtyckich wód ma ogromny wpływ zasilanie naszego morza słodkimi wodami, odprowadzanymi przez rzeki. Średnio w roku wlewa się do Bałtyku około 720 km sześciennych wód oceanicznych, a w tym samym czasie rzeki zasilają Bałtyk w ponad 470 km sześciennych wód słodkich. Za pośrednictwem rzek trafia do Bałtyku najwięcej zanieczyszczeń. Na obszarach zlewiska znajduje się 9 uprzemysłowionych państw, a na tych terenach mieszka blisko 85 milionów ludzi. W różnych państwach, w różnym stopniu, ścieki przemysłowe i komunalne trafiają do rzek. Najwięcej zanieczyszczeń spływa do Bałtyku Odrą, Wisłą, Dziwiną, Niemnem i Newą. W rejonach przyujściowych tych rzek rejestruje się największe zanieczyszczenie wód morza. Dane Morskiego Instytutu Rybackiego mogą każdego zaniepokoić, zważywszy, że wielkości zanieczyszczeń, których pozbywa się Polska, lokując je w Bałtyku, nie maleją od lat. W roku na przykład 1995 z obszarów zlewiska Bałtyku trafiło do morza 760 746 ton związków azotu, z czego 266 tysięcy ton, 35% pochodziło z Polski, oraz 37 652 tony związków fosforu, z czego 15 tysięcy 60 ton, a więc około 40% z Polski. Polska, bez zintegrowanego systemu wodnego, nękana co kilka lat na znacznych obszarach klęskami katastrofalnych powodzi, bowiem nie mamy możliwości skutecznego sterowania przepływem wód przy wciąż dotkliwym braku oczyszczalni ścieków, jest największym trucicielem Bałtyku. Bałtyk jest płytkim, śródlądowym morzem szelfowym, po którym każdego dnia pływa średnio 2000 statków, w tym około 200 transportujących ogromne ładunki ropy. Pływający statek sam w sobie nie jest źródłem znaczących skażeń środowiska. Staje się nim dopiero wówczas, gdy ulega awarii i przecieka, albo też stojąc na portowej redzie cichcem wypopowuje do morza zęzy lub wyrzuca śmieci, co w naszych portach było od lat normalną codziennością. Bałtyk choć jest płytkim morzem szelfowym, potrafi być groźny w czasie sztormu, kiedy to powstają krótkie fale osiągające nawet 10 metrów wysokości. W roku 2000 na Bałtyku miały miejsce 62 wypadki morskie. Zatonęły 43 jednostki. W roku 2001 na Bałtyku wydarzyły się 52 wypadki, a w roku następnym miały miejsce 63 takie zdarzenia, z których 14 dotyczyło tankowców przewożących ropę. Coraz więcej ropy transportuje się po wodach Bałtyku. W roku 1995 bałtyckimi szlakami żeglugowymi przewożono około 20 milionów ton ropy, a dziś przewodzi się już blisko 120 milionów ton. Zwiększenie ilości ropy transportowanej morzem to wzrost prawdopodobieństwa katastrofy o nieobliczalnych skutkach. Podczas ostatniego posiedzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej postanowiono, że od 1 grudnia 2005 roku Morze Bałtyckie, obok Wielkiej Rafy Koralowej, Wysp Kanaryjskich, Wysp Galapagos, otrzymał status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego, co ma na celu ochronę przed dewastacją i intensywną żeglugą. Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska i Szwecja proponują wprowadzenie zasad regulowania ruchu statków po Bałtyku, ustanowienia obszarów, które powinny być omijane w żegludze. Teraz o walorach Bałtyku, czyli o jodzie, lasach i o czystym powietrzu, które pozwolą nam zregenerować siły i serce. Pobrzeża południowo-bałtyckie to kilkunastokilometrowy pas rozciągający się od Zatoki Kilońskiej po Zalew Wiślany. Jest fragmentem dużej prowincji geograficznej niżu środkowoeuropejskiego. Na terenie Polski region ten dzieli się na pobrzeże szczecińskie, koszalińskie i gdańskie. W całym tym pasie występują krajobrazy nadmorskie. Wydmowy, wysoczyznowy, nadmorskie urwiska i klify, deltowy i jeziorno-bagienny. Ukształtowanie tego terenu związane jest z powstawaniem Bałtyku, epoką, jak słyszeliśmy, lodowcową i działalnością lodowca skandynawskiego. Jego cielsko przytransportowało na tereny północnej Polski rozkruszony materiał skalny, który obecnie tworzy morenowe wzgórza, stanowiące dominujący element rzeźby terenu. Najwyższe z takich morenowych, nadbrzeżnych wzniesień, zwane Grzywaczem, znajduje się w pobliżu Międzyzdrojów i sięga 115 metrów nad poziom morza. Najbardziej typowy krajobraz wydmowy występuje w środkowej części naszego wybrzeża w rejonie Łeby. Powstanie wydm nadmorskich związane jest przede wszystkim z działalnością wiatrów, czyli z transportem eolicznym i akumulacją materiału piaszczystego. Piasek pędzony wiatrem lub wleczony po plaży napotyka na swej drodze liczne przeszkody, głazy, rośliny, pnie drzew czy nierówności gruntu. Gromadzi się wówczas ich w cieniu, tworząc narastającą wyniosłość, czyli wydmę. Takie piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr charakteryzuje się asymetrią stoków. Stoki dowietrzne, po których wiatr przesuwa piasek w górę, są łagodne i twarde, ubite wiatrem i przesypywanym przez niego materiałem. Stoki odwietrzne, ze szczytu których ziarna piasku staczają się swobodnie bez udziału pędzącego wiatru pod wpływem grawitacji, są strome i mniej ubite. Mniejsze ziarna występujące w niewielkich ilościach w piaskach nadmorskich są wywiwane ze szczytu. Ciągłe przesypywanie ziaren piasku powoduje stopniowe przemieszczanie szczytów wytw zgodnie z kierunkiem przeważających tu wiatrów zachodnich, czyli na wschód. Pojedyncze wydmy mają z reguły kształt łuku o ubitych ramionach skierowanych pod wiatr, czyli na zachód. Miękka część takiej nadmorskiej wydmy znajduje się po stronie odwietrznej, czyli wschodniej. Największą wysokość do 20, wyjątkowo do 30 metrów wydmy osiągają w miejscu zagięcia łuku w tak zwanym czole. Ramiona łuku przesuwają się wolniej niż jego środek na skutek utwierdzenia przez wkraczającą roślinność lub z powodu zawilgocenia od podłoża. Sucha i nieutwierdzona roślinnością część środkowa przemieszcza się nieco szybciej. Wydmy przenoszone po ziarenku podmuchami wiatru wędrują z szybkością od 3 do 10 metrów rocznie, zasypując wszystko, co stanie im na drodze. W rekordowych latach, przy silnych, jednostajnych wiatrach, osiągają nawet zawrotną szybkość 20 metrów na rok. W XVI wieku ruchome wydmy tak zagrażały nadbałtyckiemu osiedlu Łeba, że mieszkańcy musieli przesunąć zabudowania o kilka kilometrów na zachód, poza obszar zagrożony wędrowaniem wydm. Obecnie teren dawnego miasta jest całkowicie zasypany piaskiem, a wydmy atakują kolejne fragmenty lasu. Ruch wydm ustaje w momencie pojawienia się na nich utwierdzającej roślinności. Nakładające się wydmy tworzą nieregularne, rozległe formy poprzeczne do kierunku wiatru całe pola wydmowe. Największe z nich znajduje się na Mierzei Łebskiej, a jego powierzchnia wynosi 500 hektarów. Niestety, ilość piasku i wydm już nie przyrasta. Zmalała aktywność morza dostarczającego budulca, zmalała też szerokość plaż, być może zmianie ulegają również kierunki i siła prądów morskich. Te osobliwe, wędrujące wydmy zostały objęte ochroną. Na terenie ich występowania utworzono Słowiński Park Narodowy, o którym tu była mowa. Krajobraz wysoczyznowy, klifowy, najlepiej rozwinięty jest na zachodnim wybrzeżu w rejonie Międzyzdrojów i na środkowym, na przykład w rejonie Jastrzębiej Góry, gdzie klify sięgają przynajmniej kilkunastu metrów wysokości. Klifami nazywane są strome urwiska brzegowe utworzone na skutek erozji, czyli niszczenia podstawy ściany przez fale niosące luźny materiał skalny. Materiał ten, przemieszczany przez prądy morskie, falowanie wód oraz silne wiatry, uderza w podstawę wysokiego brzegu morskiego. W wyniku tego procesu podcięta ściana osuwa się wraz z rosnącą na niej roślinnością, a brzeg morski stopniowo przesuwa się w głąb lądu. Prędkość tego przesuwania się jest różna. Średnio około 1 cm na rok. Są jednak miejsca, gdzie dzieje się to dużo szybciej. Na przykład na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w wyniku stale postępującej erozji stosunkowo miękki, gliniasty klif podlegający ciągłemu destrukcyjnemu działaniu sił przyrody, mianowicie spływające po zboczach klifów wody, wysuszające i rozluźniające glebę promienie słoneczne, silne wiatry uderzające o brzeg fale morskie, cofa się rocznie aż o blisko 80 cm. Jest to tak zwany klif żywy, czyli aktywny. Dość szybko również cofa się brzeg w pobliskim Trzęsaczu, który słynie z ruin kościoła pochłanianego przez morze. krajobraz deltowy. Obserwować można przy ujściu Wisły i Odry do morza. Charakteryzuje się on znacznym wyrównaniem terenu, płytkim zaleganiem wód gruntowych i występowaniem gleb typu mady. Szczególnie ciekawa jest delta Wisły, której koryto w odległości około 50 km od ujścia do Zatoki Gdańskiej w miejscowości Biała Góra rozdziela się na dwa ramiona, Leniwkę i Nogat. Ramiona te wyznaczają region zwany Żuławami. Dolne od nogi delty to szkarpawa oddzielająca się od Leniwki i Martwa Wisła. Osobliwością geologiczną Żuław Wiślanych jest ich wiek. Tworzą najmłodszą krainę geograficzną Polski. Powstały na skutek wypełnienia się płytkiej morskiej zatoki osadami przyniesionymi przez rzekę. Proces zasypywania zatoki i tworzenia się płaskiego stożka napływowego, w tym wypadku tak zwanej równiny aluwialnej, rozpoczął się około 6000 lat temu i trwa do dziś. Miąższość osadów deltowych sięga 40 metrów. Na terenie Żuław występują obszary depresyjne, sięgające 1,8 metra poniżej poziomu morza, na przykład Raczki Elbląskie na południowy zachód od Elbląga. Jest to najniżej położony punkt w Polsce. Depresje, choć nie aż tak głębokie, zajmują około 30% tej krainy. Od brzegu morza obszar delty oddzielony jest tylko wątłym pasem nadbrzeżnych wydm. Podczas sztormu spowodowanego północnymi wiatrami Żuławom grozi tak zwana cofka i zalanie wymieszanymi rzecznymi i morskimi wodami. Kolejna osobliwość to największa w Polsce gęstość sieci rzecznej, zarówno tej naturalnej, jak i sztucznej. Łączna długość kanałów i rowów melioracyjnych na tak niewielkim obszarze wynosi około 15 tysięcy kilometrów, jednak o wodę pitną jest tu prawie tak trudno jak na pustyni. Paradoks polega na tym, że woda płynąca w ciekach jest zanieczyszczona rozkładającymi się cząstkami organicznymi zawierającymi metan i związki żelaza. Zły jest też stan wód gruntowych. Zalegają one bardzo płytko i na skutek infiltracji wód morskich są słone. Krajobraz jeziorno-bagienny występuje w kilku miejscach naszego wybrzeża. Do najciekawszych jego przykładów należą zarastające jeziora okolicy Łeby. Ich historia liczy sobie, podobnie jak Żuław Wiślanych, około 6 tysięcy lat. Stanowiły one wówczas Zatokę Bałtycką o wysokich brzegach zbudowanych z polodowcowych, morenowych wzgórz. Wzgórza te pozostawił jako dowód swej bogatej działalności lodowiec skandynawski. Pozostawił on również duże ilości rozdrobnionego materiału skalnego. Na skutek działania fal Bałtyku, silnego wiatru, obecności prądów morskich oraz nanoszonego piasku zaczął powstawać wąski, piaszczysty półwysep izolujący zatokę od morza. Z roku na rok przyrastał coraz bardziej, aż utworzyła się mierzeja łącząca oba brzegi zatoki i odcinająca ją od morza. Między mierzeją a brzegami zatoki powstało rozległe płytkie jezioro, które na skutek stałego dopływu wody i materii organicznej z rzek wyschłodziło się, zamuliło i stopniowo zaczęło zarastać. Kolejnym etapem powstałym na skutek nanoszenia materiału z lądu i zarastania roślinnością było podzielenie się zbiornika na kilka mniejszych. W ten sposób powstały bardzo płytkie, muliste, otoczone trzcinami i oczeretem przymorskie jeziora. Brzegi jezior są płaskie, równinne, często zabagnione. Z reguły w pobliżu znajdują się tereny podmokłe i bagienne, na które można zapuszczać się tylko, gdy skuje je lodem ostry mróz. Przykładami takich jezior są na przykład jezioro Gardno i Łebsko. Obydwa w szybkim tempie ulegają spłyceniu oraz zarastaniu roślinnością i glonami, głównie sinicami i zielenicami. W ciągu ostatnich 60 lat powierzchnia jezioro Łebsko zmniejszyła się o około 400 hektarów. Osobliwością niektórych przymorskich jezior są okresowe wlewy wody morskiej wykorzystywanej przez rozrastające się kępy słonorośli. Południowe pobrzeże Bałtyku ma jeszcze jeden osobliwy rejon, mianowicie Półwysep Helski. w sensie geologicznym. Rejon ten jest jedną z najmłodszych jednostek naszego kraju. W ogólnym zarysie można powiedzieć, że powstał na skutek działalności prądów morskich niosących wzdłuż brzegu piasek, ale teoria na temat jego powstania nie jest jednoznaczna. W podłożu całego półwyspu znajduje się piaszczysty wał liczący sobie około 10 tysięcy lat. Wielu badaczy uważa, że około 8,5 tysiąca lat temu wyłonił się on z wody, tworząc wyniesienie, wydłużoną wyspę po wschodniej jego obecnie stronie. Z pewnością był lądem w czasie litorynowego etapu rozwoju Bałtyku, czyli około 5 tysięcy lat temu. Możliwe też, że wraz z nanoszonym materiałem przesuwał się stopniowo w stronę południową, tworząc wał wędrujący. Część zachodnia półwyspu, od Władysławowa do Kuźnicy, została najprawdopodobniej zatopiona wodami Bałtyku wraz z obecną wewnętrzną Zatoką Pucką nieco później. W miarę stopniowego podnoszenia się poziomu wód, co jest ogólnoświatową tendencją, powierzchnia Półwyspu Chryskiego będzie się najprawdopodobniej zmniejszać, aż do utworzenia kilku izolowanych wysp. Na razie możemy jednak zupełnie spokojnie spać i planować wakacje na Helu. Jeśli rzeczywiście półwysep podzieli się na ciąg wysp, to nastąpi to nie wcześniej niż za kilkaset lat. Dziękuję bardzo pani dr Marzenie Stępień-Sałek z Instytutu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk, a także pracownikom Morskiego Instytutu Rybackiego za te teksty. Na tym kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Były to porady ekologa, mówił do Państwa pan Leszek Kożuchowski.